Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 21 kwietnia 2026 roku. Minęła godzina 20:00. To jest program na żywo. Program z udziałem moich szanownych widzów i słuchaczy. Program, który dzieli się na dwie części. W pierwszej części omówienie tytułowego zagadnienia, ale także bieżących kwestii związanych z bezpieczeństwem, oczywiście geopolityką, polityką międzynarodową. Następnie część najważniejsza, odpowiedzi na Państwa pytania. Dziękuję, że Państwo jesteście, dziękuję, że Państwo subskrybujecie mój kanał. Jest nas ponad 151 tysięcy. Kto jeszcze nie subskrybuje, to serdecznie zachęcam także do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do dawania łapki w górę, do komentowania na czacie, do komentowania także już potem po filmie, po emisji na żywo. Zachęcam do udostępniania tego filmu, do polecania kanału swoim znajomym. Dziękuję za każde Państwa wsparcie, i to werbalne, i to materialne, przez Buy Coffee, przez Zrzutkę, przez PayPal, przez wpłaty bezpośrednie, poprzez dołączanie do programu Partner Junior Partner na YouTubie. Kto z Państwa ma taką chęć, ma taki gest wesprzeć moją działalność, może to zrobić. Jest zawsze na czacie przypięty link, podobnie w opisie, w komentarzu leszeksykulski.pl/wesprzyj. Proszę wersalikami pisać słowo pytanie na czacie, następnie treść właściwą. Po pierwszej części przejdę do odpowiedzi na Państwa pytania. Tyle spraw organizacyjnych, a dzisiaj bardzo ważne zagadnienia. Dużo się dzieje na świecie, stąd widujemy się częściej i częściej w tym formacie, który Państwo lubicie, czyli właśnie w audycjach na żywo. Nie sposób nie odnieść się do tego, co wydarzyło się w ubiegłą niedzielę 19 kwietnia, co się wydarzyło w relacjach izraelsko-argentyńskich. Wiemy doskonale, że Javier Milei jest, sam siebie zresztą określał mianem syjonisty, i nie dziwi to spotkanie, i nie dziwi spotkanie premiera Benjamina Netanyahu, oczywiście premiera Izraela i prezydenta Argentyny Javiera Milei właśnie w ubiegłą niedzielę. Obaj politycy ogłosili powstanie czy zawarcie porozumienia Izaaka. No to jako żywo przypomina porozumienia abrahamowe, do których jeszcze oczywiście przejdę. Natomiast to jest nowa inicjatywa, która ma pogłębić relacje między Izraelem, a nie tylko, myślę, Argentyną. Ja uważam, i to jest moja prywatna opinia, że to ma otworzyć państwu Izrael drogę do pogłębienia relacji także z innymi państwami Ameryki Łacińskiej. To oczywiście koresponduje także z koncepcją prezydenta Donalda Trumpa dotyczącą powiedziałbym, supremacji Stanów Zjednoczonych w zachodniej hemisferze. Ja o tym Państwu już wielokrotnie mówiłem, o tych dwóch ważnych dokumentach, o Narodowej Strategii Bezpieczeństwa i Narodowej Strategii Obrony. Pierwszy dokument podpisany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych w listopadzie ubiegłego roku, opublikowany 5 grudnia, a ten drugi na początku, w styczniu bieżącego roku, opublikowany przez Departament Obrony czy Departament Wojny, jak kto woli. Krótko mówiąc, oba te dokumenty strategiczne zmieniają geostrategię amerykańską. Mają się Amerykanie koncentrować na czterech głównych obszarach, czterech głównych takich regionach geostrategicznych, z czego najważniejszy, to są obie Ameryki. I to ewidentnie widzimy, że premier państwa Izrael wykorzystuje to i zacieśnia relacje z państwami zachodniej półkuli. Po co w ogóle przybył Javier Milei do Izraela? Otóż przybył, aby otworzyć ambasadę swojego kraju w Jerozolimie. już nie w Tel Awiwie, ale w Jerozolimie. Ta ambasada została przeniesiona. Przypomnę tylko, że pierwszym państwem i pierwszym politykiem, którzy uznali Jerozolimę za stolicę państwa Izrael, były Stany Zjednoczone i prezydent Donald Trump podczas swojej pierwszej kadencji. Javier Milei jest uważany od dawien dawna za jednego z najbliższych sojuszników premiera Netanyahu. Cieszy się sympatią, a na pewno poparciem izraelskich władz. To była jego trzecia wizyta w państwie Izrael od początku kadencji. Ta intensywność jest bardzo duża, zresztą już po wyborze na prezydenta, kiedy wizytował Stany Zjednoczone, odwiedzał tam m.in. siedzibę organizacji Chabad Lubavitch, jest bardzo ściśle związany z tymi środowiskami proizraelskimi czy syjonistycznymi w Stanach Zjednoczonych, z chrześcijańskimi syjonistami. Natomiast projekt Izaaka to jest nowe otwarcie w polityce zagranicznej państwa Izrael. Jest to wzorowane, tak jak powiedziałem, na porozumieniach abrahamowych, tych zwłaszcza z 2020 roku, na mocy których Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn wtedy znormalizowały relacje z Izraelem przy wydatnym wsparciu Stanów Zjednoczonych. Ja od dłuższego czasu, czy od początku właściwie, mówię o tym, że akuszerem tych porozumień abrahamowych był prezydent Donald Trump. Jako 45. prezydent Stanów Zjednoczonych, jego kadencja, ta pierwsza, to lata 2017-2021. I zaraz po tych krajach, po Zjednoczonych Emiratach Arabskich i po Bahrajnie, w kolejnym roku, w roku 2021, znormalizowały relacje z Izraelem także Maroko i Sudan. I to jest istotne, bo od właściwie 1994 roku tylko do porozumień abrahamowych, tylko Jordania była takim krajem, no właśnie, krajem arabskim, który miał uregulowane relacje z państwem Izrael. Z resztą tych państw Izrael miał stosunki chłodne albo po prostu wrogie. Natomiast podczas tej wizyty prezydenta Argentyny w Izraelu jeszcze dodatkowo minister spraw zagranicznych państwa Izrael Gideon Saar i szef dyplomacji Argentyny podpisali memoranda o współpracy w walce z terroryzmem oraz w obszarze sztucznej inteligencji. Oba te obszary są niezwykle istotne. Dlaczego? Dlatego, że Izrael bardzo mocno opiera swoją politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa na współpracach o przeciwdziałaniu walki z terroryzmem. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, jakie organizacje Izrael uznaje za terrorystyczne, to zobaczymy, że to jest Hamas, Hezbollah, IRGC, Korpus Strażników Rewolucji i tak dalej. To jest realizowanie agendy państwa Izrael. Natomiast obszar sztucznej inteligencji to jest coś niezwykle istotnego, zwłaszcza po tym manifestie technologicznym firmy Palantir, o którym Państwu mówiłem, o tym fragmencie książki Alexa Karpa, o tym, co mówi Peter Thiel. Zresztą Peter Thiel, to są ostatnie doniesienia, miał kupić posiadłość w Argentynie, ma teraz przebywać w Argentynie. Są rozwijane koncepcje współpracy w obszarze sztucznej inteligencji. A tak jak Państwu mówiłem, organizacja Palantir w tym swoim manifestie, delikatnie mówiąc, niespecjalnie sprzyja demokracji. Tak jak powiedziałem już, jest to takie wzywanie do tworzenia cyberpaństwa policyjnego i za pomocą sztucznej inteligencji, aby narzucać czy prywatyzować suwerenność. Myślę, że to określenie prywatyzacji suwerenności jest tutaj bardzo, bardzo adekwatnie. Robi się nowa sieć powiązań, o wiele mocniejszych niż do tej pory, opartych o, tak jak powiedziałem, porozumienia abrahamowe, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, Afrykę. Pamiętajmy, że Izrael jest także jedynym państwem, który uznał niepodległość Somalilandu pod koniec grudnia ubiegłego roku. To jest też niezwykle istotne z punktu widzenia oddziaływania państwa położonego w Palestynie na róg Afryki, oczywiście także na część Bliskiego Wschodu. Natomiast w przypadku Izraela też widać było, jak wielką wagę przywiązuje Benjamin Netanyahu do takiego, powiedziałbym, uroczystego przyjęcia Javiera Milei, ponieważ towarzyszył mu podczas ceremonii zapalenia pochodni z okazji Izraelskiego Dnia niepodległości. No i tutaj miał uczestniczyć w tej próbie dotyczącej tego, to zresztą i tak bardzo duże wyróżnienie. Natomiast Milei został w ogóle wybrany do tego, aby właśnie wziąć udział w tym zapaleniu pochodni z okazji Izraelskiego Dnia Niepodległości, w uznaniu jego roli jako uznania, no właśnie, tych organizacji, Korpusu Strażników Rewolucji, Hezbollahu i Hamasu, za organizacje terrorystyczne i w uznaniu jego poparcia dla Izraela. Mówi się także w izraelskich mediach o tym, że przyczynił się, czy też jego starania były istotne, jeżeli chodzi o uwolnienie izraelskich zakładników z niewoli Hamasu. Mówi się, możemy przeczytać w izraelskich mediach o jego wystąpieniach przeciwko antysemityzmowi na forach międzynarodowych. To między innymi taki dziennik Izrael Hayom napisał to. Także widzimy, że bardzo mocny przyczółek Izrael ma w Argentynie. No zresztą Argentyna jest znana w historii jako miejsce też, można powiedzieć, lokowania kapitału, także tego kapitału ludzkiego, nazwijmy to w cudzysłowie, po okresie II wojny światowej. Mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, o co mi chodzi. Tutaj muszę też omijać algorytmy YouTube'a. Natomiast ten projekt i to porozumienie Izaaka ma zacieśniać relacje między Izraelem a Ameryką Południową, tak jak powiedziałem, zwłaszcza oczywiście z argentyńską społecznością żydowską, która jest piąta co do wielkości na świecie. I tutaj warto to podkreślić, że mniejszość żydowska w Argentynie to jest piąta diaspora co do wielkości żydowska na świecie. No i też jest bardzo to ciekawe, że do tej pory była największą diasporą bez bezpośrednich lotów do Izraela. To zresztą, jak Państwo zerknęlibyście na portale izraelskie, to bardzo często te argumenty tam padały. Natomiast Javier Milei to jest w ogóle też ciekawa postać. Ciekawa i nieciekawa, no tak bym to określił. Wychowany jako katolik, ale no publicznie deklaruje przywiązanie do judaizmu. No to jakby to nie jest żadna tajemnica. Chwali się tym, że regularnie studiuje Torę, co jakiś czas zapowiada konwersję nawet na judaizm, ale zaznacza, że dopiero po zakończeniu kadencji, ponieważ, no i właśnie pytanie, dlaczego dopiero po zakończeniu kadencji? To jest też ciekawe, w jaki sposób prezydent Milei to tłumaczy. Tłumaczy, że jako głowa państwa nie mógłby właściwie przestrzegać zasad szabatu, czyli między innymi zakazu pracy. No to bardzo ciekawe. To pokazuje, że jest jednym z absolutnie najbliższych sojuszników Benjamina Netanyahu. Także tutaj widzimy, że obecnie też tylko kilka państw utrzymuje ambasady w Jerozolimie. No oczywiście, tak jak powiedziałem, pierwszym krajem, który uznał tę Jerozolimę za stolicę Izraela, były Stany Zjednoczone. Warto powiedzieć jeszcze, jakie inne kraje oprócz Argentyny tam mają swoje ambasady. Ma tam ambasadę Kosowo, Honduras, Gwatemala, Papua Nowa Gwinea i Paragwaj. Też państwa Ameryki Południowej, Paragwaj. Większość krajów odmawia przeniesienia swoich placówek dyplomatycznych do Jerozolimy, no bo to oznacza przecież uznanie izraelskich roszczeń do całego miasta. A przecież wiemy doskonale, że Palestyńczycy chcą, aby wschodnia Jerozolima, zajęta przez państwo Izrael w 1967 roku, była stolicą ich przyszłego państwa. I to jest planowane od dawna. Natomiast Izrael konsekwentnie uznaje całe miasto, w tym jego właśnie wschodnią część, za swoją stolicę. Natomiast anektowana w 1980 roku wschodnia Jerozolima jest przez znaczną część społeczności międzynarodowej uznawana za terytorium okupowane. I terytorium, którego status ma zostać rozstrzygnięty w ramach porozumienia pokojowego między Izraelem a Palestyńczykami. I też warto to podkreślić, że większość państw świata, większość członków Organizacji Narodów Zjednoczonych nie uznaje Jerozolimy za stolicę za stolicę Izraela, ponieważ uznaje, że jest to, że wschodnia Jerozolima jest okupowana od 67 roku przez państwo Izrael. Zresztą, no, tak jak powiedziałem, ona była anektowana w 80 roku, została zajęta w 67, a anektowana w 80 roku, ale to przez większość państw, przez większą część społeczności międzynarodowej po prostu jest nieuznawane. Nieuznawane. Widzimy, że Izrael małymi krokami, dzięki potężnemu wsparciu ze strony i 45. i 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, no, w jednej osobie, Donalda Trumpa, realizuje bardzo skutecznie budowę takiej pajęczyny wpływów. Oczywiście tutaj nie mówimy o wpływach Mossadu, bo te wpływy były od początku istnienia tej służby specjalnej, natomiast mówimy o wpływach dyplomatycznych, bardzo, bardzo silnych, i to jest metoda oczywiście faktów dokonanych. Izrael konsekwentnie odmawia Palestyńczykom prawa do posiadania własnego państwa. Szanowni Państwo, kolejny temat niezwykle istotny, który tutaj warto omówić, to jest kwestia, co dalej z zawieszeniem broni, bo ten temat do nas wraca. Jutro o 2 w nocy czasu polskiego upływa zawieszenie broni. No i pytanie, w jaki sposób prezydent Donald Trump chciałby zakończyć tę wojnę, bo wiemy doskonale, że te rozmowy, ta druga runda rozmów w Islamabadzie jest robiona na kolanie. No tak mówiąc językiem kolokwialnym, mówiąc językiem potocznym. Natomiast Donald Trump udzielił wywiadu dla CNBC, w którym podkreślił, że czas na osiągnięcie porozumienia jest bardzo ograniczony, a Stany Zjednoczone jego zdaniem znajdują się na o wiele silniejszej niż Iran pozycji negocjacyjnej. No i tutaj, w tym ostatnim wywiadzie dla CNBC, Donald Trump wykluczył możliwość przedłużenia tego obowiązującego zawieszenia broni. Ja Państwu mówiłem, że agencja Bloomberga wspominała, że to jest rozważane, że jest rozważana opcja przedłużenia o 2 tygodnie, o 14 dni, o kolejne 14 dni tego porozumienia. Natomiast w tym ostatnim wywiadzie, znaczy wiemy, że Donald Trump często zmienia zdanie, to też warto to podkreślić, natomiast wiemy, że w tym ostatnim wywiadzie Trump bardzo twardo powiedział, że wyklucza możliwość przedłużenia obowiązującego zawieszenia broni z Iranem i powiedział, że jego administracja nie widzi w ogóle takiej potrzeby. Stwierdził, że Amerykanie nie mają już tak dużo czasu. To też jest bardzo ciekawe, te słowa, która wtedy padła. No i pytanie, czy dojdzie do wznowień uderzeń, bombardowań, uderzeń rakietowych na Iran. Pamiętajmy, że większość ofiar to są cywile, jeżeli chodzi o Islamską Republikę Iranu. Natomiast, no, krótko mówiąc, Donald Trump powiedział, że, powiedział, tutaj będzie cytat, spodziewam się bombardowania, bo to byłoby lepsze podejście. Koniec cytatu. No to jest, no właśnie, cały Donald Trump. Straszy, no pytanie, czy dojdzie do taco, czyli Trump always chickens out, czy Trump zawsze tchórzy. Myślę, że Izrael bardzo mocno naciska. Myślę, że obecna koalicja Netanyahu, wzmocniona też przyjęciem ustawy, no, która tak naprawdę jest ustawą nakierowaną na eksterminację Palestyńczyków, mówię o tym przywróceniu kary śmierci, to co zrobił Itamar Ben-Gwir, plus ofensywa, jeżeli to tak w ogóle można nazwać, no, eksterminacja Libańczyków, mówię na południu od rzeki Litani, południowy Liban, rozbijanie przez żołnierza izraelskiego figury Jezusa Chrystusa młotem, co obiegło cały świat i właściwie poza szokiem i niedowierzaniem, proszę zobaczyć, że nie ma żadnej stanowczej reakcji opinii międzynarodowej. I to rozzuchwala Izrael. To moim zdaniem jest też duży nacisk na samo otoczenie prezydenta Donalda Trumpa. I w tym kontekście będę chciał poruszyć ważną rzecz, ponieważ pojawiły się bardzo niepokojące informacje na temat próby użycia kodów nuklearnych przez Donalda Trumpa. Za chwilę Państwu wytłumaczę, o co chodzi. Natomiast tutaj jeszcze kończąc ten wątek zawieszenia broni, no to wiemy, że było to zawieszenie, z którego tak naprawdę niewiele wyniknęło. To jest taka, można powiedzieć, pauza strategiczna, ale obie strony przygotowują się do prowadzenia działań wojennych. Wszystko się oczywiście kręci, mówiąc kolokwialnie, wokół zamknięcia cieśniny Ormus, kontroli tego wąskiego gardła strategicznego. Amerykanie chcą kontrolować te przejścia morskie, które są niezwykle istotne dla funkcjonowania gospodarki chińskiej. Bo tutaj, jeżeli sobie połączymy te kropki od ubiegłego roku, gdzie Amerykanie uderzyli na Nigerię, następnie na początku tego roku, 3 stycznia, uderzyli na Wenezuelę i oczywiście również w ubiegłym roku ta pierwsza agresja na Iran, w tym roku druga agresja na Iran, to ewidentnie widzimy, że Amerykanie również bardzo się tutaj rozzuchwalili i ćwiczą blokadę cieśniny. To jest niezwykle istotne. Blokada morska danego państwa to jest potężna broń. To jest potężna broń, którą stosują mocarstwa morskie od setek lat. Natomiast to jest moim zdaniem również takie ćwiczenie ewentualnego zablokowania cieśniny Malakka, tak aby z dala od wybrzeży Chin kontynentalnych doprowadzić do potężnych turbulencji gospodarczych w państwie środka. Ewidentnie to jest wszystko system naczyń połączonych. Ta kontrola tych, tak jak mówią Amerykanie, choke points, czyli tych wąskich gardeł strategicznych, kontrola szlaków morskich, szlaków handlowych, tych dróg morskich, strategicznych, jest tutaj absolutnym priorytetem. I Donald Trump się kompletnie nie przejmuje tymi sondażami, które są, które ewidentnie pokazują, że nie cieszy się popularnością i tak naprawdę jest to jeden z najgorszych wyników natomiast w tym wieku. Natomiast to absolutnie nie przeszkadza. To lobby proizraelskie potężnie, szanowni państwo, naciska. No i tutaj nie sposób nie powiedzieć o tym, co krąży w sieci. I to są naprawdę, to jest temat, który został podjęty przez także media głównego nurtu w Stanach Zjednoczonych. Pojawiło się twierdzenie, czy pojawił się taki komentarz byłego oficera CIA, Larry'ego Johnsona, który wygłosił podczas występu w programie Judging Freedom. To jest podcast na YouTubie, który jest prowadzony przez Andrew Napolitano. Bardzo popularny, bardzo znany, cieszący się dużą popularnością nie tylko w ruchu MAGA właśnie podcast. I tam Johnson co prawda nie przedstawił żadnych dowodów, natomiast powiedział, że z jego relacji wynika, iż prezydent Donald Trump próbował, jak cytuję, użyć kodów nuklearnych podczas spotkania w sprawie wojny z Iranem. No i to są bardzo mocne słowa. Te słowa wywołały naprawdę spore poruszenie w ruchu MAGA, Make America Great Again. Tu ewidentnie to, co Larry Johnson powiedział, to mrozi krew w żyłach. To zostało, ten podcast został wyemitowany wczoraj, 20 kwietnia i zdaniem właśnie Larry'ego Johnsona w sobotni wieczór miało się odbyć to nadzwyczajne spotkanie w Białym Domu w związku z tymi rosnącymi napięciami. Co bardzo ciekawe, tutaj generał Dan Kane miał się bardzo mocno, zdaniem Johnsona, sprzeciwić użyciu tych kodów nuklearnych. Tam w ogóle Johnson opisał tę całą wymianę zdań jako prawdziwą awanturę. Padły takie określenia. Ja tylko przypomnę, że Dan Kane to jest najwyższy rangą amerykański oficer, generał, szef kolegium połączonych szefów sztabów. To jest człowiek, który od samego początku, zdaniem świadków, miał oponować przeciwko jakiejś większej operacji przeciwko Iranowi. Była kwestia na stole takich punktowych uderzeń, jak z roku 2025. Pamiętamy zresztą kryptonim tej operacji Midnight Hammer, uderzenie w kilka obiektów nuklearnych Iranu. I tutaj była mowa o powtórce z Wenezueli. To znaczy Dan Kane mówił o ewentualnej powtórce z Wenezueli, czyli jakieś punktowe uderzenia, może jakaś operacja specjalna, ale nie większa wojna. Bo oczywiście zdaje sobie sprawę generał powiedział Kane, że to osłabia Stany Zjednoczone, że to osłabia zapasy Stanów Zjednoczonych. To oczywiście wystawia także na potężną próbę sojuszników amerykańskich. Już widzimy, że sojusznicy amerykańscy na Bliskim Wschodzie zaczynają się oglądać za normalizacją relacji z Chinami. I to na pewno jest niezwykle groźne też dla pozycji Stanów Zjednoczonych. Tutaj amerykańskie media, m.in. Newsweek, podkreślają, że Larry Johnson nie podał źródła, natomiast no jakby nie kwestionują tego. Nie kwestionują tego i to jest no coś, czego nie wiemy. Natomiast, tak jak Państwu mówiłem, kwestia opcji użycia broni jądrowej w tej wojnie jest na stole. To się potwierdza, to by się potwierdzało z tym, co Państwu mówiłem od samego początku, że niestety, ja nie powiedziałem, że ta broń będzie użyta, bo tego nikt nie wie, natomiast moim zdaniem ta opcja jest rozważana. Jest rozważana i przez premiera Netanyahu, i przez prezydenta Donalda Trumpa. Jest coraz więcej takich głosów, które pojawiają się. I przypomnę tylko, że Larry Johnson to jest były oficer CIA, on był dyrektorem, był zastępcą dyrektora Biura do spraw zwalczania terroryzmu w Departamencie Stanu w latach 89-90-93. Obecnie nie pełni żadnej funkcji, jest niezależnym komentatorem. No, warto tego typu wypowiedzi, tego typu głosy odnotowywać. Tak jak mówię, nie jest to potwierdzone, natomiast nie zostały przedstawione żadne dowody, natomiast amerykańskie media głównego nurtu, między innymi wspomniany przeze mnie tygodnik Newsweek, no, piszą o tym, komentują to. Także jest sytuacja naprawdę bardzo, bardzo poważna. Natomiast w kontekście jeszcze Bliskiego Wschodu, taki poboczny nieco wątek, ale który powinien dać nam dużo do myślenia i który powinien tak naprawdę zastanowić także władze Rzeczypospolitej Polskiej. Jak Państwo wiecie, jest obecnie sprawa giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Mówię sprawa, przez niektórych dziennikarzy już jest to nazywane aferą i to nawet bardzo dużą aferą. Niektórzy porównują do Amber Gold. Natomiast pojawiła się dzisiaj informacja podana przez Wirtualną Polskę i przez portal Money.pl, że prezes tej giełdy ma pozostawać nieuchwytny dla pracowników i cytuję, według informacji Wirtualnej Polski, od ubiegłego roku ma paszport Izraela. Koniec cytatu. To jest cytat, tak jak mówię, to i Wirtualna Polska, i portal Money.pl podały te informacje. No, jak Państwo pewnie wiecie, Zonda Krypto przestała wypłacać pieniądze klientom, i jest tutaj duży problem, że tak powiem, i techniczny, i prawny, podejrzewam, ogromny. Natomiast cała ta sprawa, która już jest generalnie no, dużym problemem i to w ogóle też dla systemów nadzorów, jeżeli chodzi o system finansowy w Polsce, też każe zadać kilka pytań. Jak to jest, że pojawia się taka afera i nagle człowiek, który jest prezesem tej firmy, ma paszport Izraela. To oczywiście przypomina dawne jeszcze afery, pamiętacie Państwo, Art B i ludzi, którzy byli w to zamieszani, którzy też uciekli do państwa Izrael. No tutaj myślę, że ewidentnie służby specjalne powinny się temu przyjąć. Pytanie, czy doszło do jakichś świadomych działań, celowych działań przeciwko pieniądzom polskich podatników, polskich obywateli, czy też był to w cudzysłowie wypadek przy pracy i czy na przykład izraelskie służby specjalne miały jakiś udział w tym. No bo jeżeli doszło do takiej sytuacji, to warto te kwestie wyjaśnić. Tak jak mówię, jest to wątek poboczny, ale który daje dużo do myślenia. Warto się zresztą przyglądać tej sprawie, tej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Natomiast pytaliście Państwo ostatnio, co z Safe? Padło takie pytanie, jeden z użytkowników na jednym z ostatnich wieczorów geopolitycznych zadał pytanie, co dalej z Safe po wecie prezydenta? No i ja Państwu odpowiedziałem, że w mojej opinii rząd będzie szukał możliwości obejścia weta prezydenta. No i dzisiaj pojawiły się informacje, że rząd znalazł sposób, jak obejść weto prezydenta. Dosłownie. To się też sprawdziło, to co Państwu mówiłem. Krótko mówiąc, rząd Donalda Tuska obecnie prowadzi rozmowy z Komisją Europejską w sprawie przekazania środków z SAFE do istniejącego już Funduszu Polski, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. To będzie się wiązało, czy to wiązałoby się z różnymi ograniczeniami wydatkowanymi, ale uwaga, nie wymaga zgody prezydenta. Nie wymaga zgody prezydenta. No i bardzo ciekawe, skąd się o tym wszystkim dowiadujemy. A otóż dowiadujemy się z dziennika Financial Times. Dziennika Financial Times, któremu wywiad udzielił minister finansów Andrzej Domański, który powiedział, i tutaj cytuję: potrzebujemy środków na modernizację polskiej armii teraz. Nie widzę sensu czekania, dlatego skorzystamy z SAFE tak szybko, jak to możliwe. No i w rozmowie właśnie z dziennikiem Financial Times minister Domański zapowiedział, że Polska będzie zabiegać o dostęp do 150 miliardów euro mimo weta prezydenta. Mimo weta prezydenta. Ja już Państwu wielokrotnie mówiłem, że to jest po prostu pożyczka. To jest pożyczka na ogromny okres. Mówimy tutaj o zadłużeniu tak naprawdę przyszłych pokoleń. Rząd państwa polskiego mógłby spokojnie, czy państwo polskie mogłoby spokojnie wyemitować obligacje Skarbu Państwa, z których pokryte byłyby koszty wzmocnienia obronności państwa polskiego. Tutaj nie chodzi o zakup kolejnych czołgów czy samolotów w tym, co ja mówiłem oczywiście w tej propozycji, tylko wzmocnienie przede wszystkim obrony cywilnej, ochrony ludności cywilnej na wypadek różnych katastrof, blackoutów i tak dalej, bo takie rzeczy niestety się mogą zdarzyć. Natomiast ewidentnie widzimy tutaj, że mamy do czynienia z kwestią, z kwestią zakupów, także tych zagranicznych, mówi się o możliwości zakupów nawet w Stanach Zjednoczonych z tych pieniędzy, czyli podbijanie bębenka wojennego, dalsza militaryzacja państwa. Cel jest oczywisty, tak? Już wielokrotnie Państwu mówiłem. Natomiast to jest niezwykle ciekawe, że jest tak potężne parcie na to, mimo że do programu SAFE na przykład nie przystąpiła Republika Federalna Niemiec. Pytanie dlaczego, prawda? W związku z tym jest tutaj ten duży problem. Zresztą minister Domański powiedział, że on generalnie się odrzuca pomysł modernizowania polskiej armii, znaczy polskiego nawet systemu obronnego, w oparciu o przyszłe zyski banku centralnego. Czyli na przykład gdyby właśnie Narodowy Bank Polski wyemitował te obligacje Skarbu Państwa, z których miałby właśnie później też mieć korzyść, państwo polskie mogłoby mieć korzyść, polski przemysł zbrojeniowy, no to jest generalnie odcięcie się od tego wszystkiego. Więc mamy sytuację, w której, jak Państwo widzicie, rząd będzie obchodził weto prezydenta, uważam, że ze szkodą dla państwa polskiego, dla przyszłych pokoleń. Natomiast chciałem Państwu jeszcze powiedzieć o ważnym wydarzeniu, to znaczy komentowałem już strofowanie polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego przez ministra Gideona Sara, szefa izraelskiej dyplomacji. Natomiast w tym ataku na szefa polskiej dyplomacji do tego ataku dołączył nie kto inny jak ambasador Mike Huckabee, ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu, w Jerozolimie, oczywiście, że tak, poparł właśnie szefa izraelskiej dyplomacji. No, to było bardzo, bardzo takie lakoniczne, bardzo, bardzo krótkie, ale zacytuję je Państwu. Odpowiedź, ministra Gideona Sara dla polskiego urzędnika jest absolutnie dobra, takie trzy wizerunki płomienia, no to można powiedzieć, że jest świetna, że jest rewelacyjna w tym zakresie. No, sytuacja, w której ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu, swoją drogą bliski współpracownik Donalda Trumpa, no w taki sposób odnosi się do słów izraelskiego ministra spraw zagranicznych, który po prostu strofuje i straszy zresztą szefa polskiej dyplomacji, pokazuje, jak bardzo wasalną pozycję przyjęły przyjął establishment III Rzeczpospolitej, tak jak strasznie wasalną wobec państwa Izraeli, wobec Stanów Zjednoczonych. To, że ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu wspiera w ataku na polskiego ministra, szefa izraelskiej dyplomacji, no to to pokazuje tylko, jak niewiele dzisiaj Polska na świecie znaczy. No to jest coś, szanowni państwo, niewyobrażalnego, a przypomnę tylko, że ambasador Huckabee to jest człowiek, który wprost powiedział, że jego zdaniem, no i oczywiście jego współpracowników, Izrael ma prawo do ziem biblijnych między Nilem a Eufratem. To jest ta koncepcja Wielkiego Izraela, o której państwu już wielokrotnie mówiłem. To jest ten sam człowiek. To jest ten sam człowiek i warto to mieć na uwadze. A jeśli już mówimy o tych kwestiach Izraela, bo tego jest bardzo dużo w ostatnim czasie, to się wszystko bardzo mocno nasiliło, jeżeli chodzi o no po prostu politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa, ale politykę opartą na zbrodniach przeciwko ludzkości i na zbrodniach wojennych państwa Izrael, no to chciałbym państwu powiedzieć, że Ukraina przyjęła nowe przepisy, które penalizują antysemityzm. No, nie penalizują, nie kryminalizują, nie każą banderyzmu, ale właśnie penalizują antysemityzm. To Wołodymyr Zełenski podpisał. No i tutaj w kodeksie karnym Ukrainy będzie to wszystko włączone teraz w przepisy dotyczące dyskryminacji i przestępstw z nienawiści. Tak jest to ujęte. Tam są wprowadzone konkretne kary za tak zwane akty antysemickie. Mówi się nie tylko o grzywnach, ale karze pozbawienia wolności. No i mamy tutaj natychmiastową reakcję Europejskiego Kongresu Żydów, który no po prostu się tym pochwalił. Pochwalił właśnie Ukrainę, pochwalił samego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Ja tylko państwu powiem, że na przykład te kary mogą dochodzić nawet do 8 lat więzienia. Nawet do 8 lat więzienia. No, ewidentnie widać, że Europejski Kongres Żydów, co zresztą zapowiada, no, będzie dążył do wdrażania podobnych rozwiązań prawnych w innych krajach europejskich. Ja tylko pozwolę sobie na bardzo krótki cytat. To jest cytat z oficjalnego profilu Europejskiego Kongresu Żydów z 17 kwietnia bieżącego roku. I jedno zdanie, to jest cytat. Zachęcamy do dalszych wysiłków na rzecz pełnego wdrożenia tej ustawy i wzmocnienia walki z antysemityzmem w całej Europie. W całej Europie. Koniec cytatu. No to macie państwo już tutaj jasną zapowiedź tego, do czego będzie dążyć lobby proizraelskie właśnie w całej Europie. A w Europie do Hiszpanii, o której państwu ostatnio powiedziałem, dołączyły Słowenia i Irlandia. Te trzy państwa, Hiszpania, Słowenia i Irlandia, domagają się od Unii Europejskiej zdecydowanej reakcji wobec Izraela. Oczywiście wobec tych zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych, których Izrael dopuszczał się i dopuszcza się cały czas w Strefie Gazy, w południowym Libanie, wobec Iranu i tak dalej. Krótko mówiąc, ministrowie spraw zagranicznych tych trzech państw apelują o zawieszenie umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Izraelem, wskazując na naruszenia praw człowieka i prawa międzynarodowego. To jest niezwykle ciekawe, co zresztą powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas, że cytuję, nie ma wystarczającego poparcia wśród członków wspólnoty, aby zawiesić tę umowę. Koniec cytatu. No i tutaj widzicie państwo, że jedna z takich najbardziej agresywnych postaci europejskiej dyplomacji, tak zwanej europejskiej dyplomacji, zwłaszcza wobec Rosji, tutaj rozkłada ręce i mówi, że się nie da nic zrobić, że nie ma poparcia. I to tylko pokazuje siłę lobby proizraelskiego w Unii Europejskiej, a czy też szerzej w ogóle w Europie, o czym państwu także mówiłem wczoraj. To tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę przejdę do odpowiedzi na państwa pytania. Jeszcze raz dziękuję za państwa wsparcie, za państwa obecność, za państwa subskrypcję. Przypomnę, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego, pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich. Prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób. Osoby te wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Rafał Węgrzyn pyta, Polska staje się zapleczem, zasoby kraju, budżet, infrastruktura są wykorzystywane do utrzymania i odbudowy innego państwa lub grupy. Marginalizacja Polaków, obywatele RP stają się we własnym kraju grupą bez realnego wpływu na politykę, zmuszoną do finansowania systemu, który ich pomija. Brak reakcji międzynarodowej. Inne państwa mogą na to pozwalać, ponieważ stabilna, ale podporządkowana Polska może dla nich być wygodnym buforem lub narzędziem gry w grze z Rosją. Bardzo długa wypowiedź. Tutaj jeszcze pan pyta, czy nastąpi oficjalna zmiana nazwy państwa lub ustroju, czy dojdzie do masowych wywłaszczeń Polaków na rzecz nowej grupy, czy zacznie się otwarte prześladowanie osób, które głośno mówią o tym. No tak, może się tak stać, że będą oficjalne prześladowania, i to już mówię nie o szykanach, ale o prześladowaniach. Szykany są, były, są i, no i będą prawdopodobnie, biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy od roku 2022, czyli wszelkiego rodzaju i inwigilacje, i hejt publiczny, czy też hejt państwowy, zorganizowany hejt państwowy, to było. Widzieliśmy, w jaki sposób zachowywali się urzędnicy i w rządzie Mateusza Morawieckiego, i w obecnym rządzie Donalda Tuska, który pozwolił sobie na piętnowanie. Urzędnicy jednego i drugiego rządu pozwalali sobie na piętnowanie konkretnych ludzi, kiedy im się nie podobało na przykład wznoszenie haseł "To nie nasza wojna", aby Polska nie wspierała odbudowy innego państwa, czy też nie wspierała transferu pieniędzy podatników na rzecz wspierania Ukrainy, gdzie decydenci państwa polskiego nie mają żadnego wpływu, podkreślam, żadnego wpływu na zakończenie tej wojny. No to jest szaleństwo. To jest absolutne działanie przeciwko polskiej racji stanu. Pomijam fakt, że absolutnie nielegalne, bo umowa z 2 grudnia 2016 roku o współpracy między Polską a Ukrainą nie została ratyfikowana przez polski parlament, a tego wymaga konstytucja, jeżeli chodzi o umowy międzynarodowe dotyczące kwestii obronności. Również ta umowa Zełenski-Tusk, niedawno właśnie zresztą też podpisana, też nie przeszła przez komisje sejmowe, przez czytania w Sejmie, nie została przegłosowana, nie została podpisana przez prezydenta, a zatem obydwie umowy z Ukrainą nie mają charakteru obowiązującego, po prostu, jeżeli są sprzeczne z polską konstytucją. Natomiast w państwie polskim doprowadzono do takiej sytuacji, w której jest absolutny chaos, chaos prawny, ta sprawa neosędziów, kwestia Trybunału Konstytucyjnego. Szanowni Państwo, zwykły człowiek się w tym po prostu gubi, a to zostało zrobione oczywiście w interesie, to jest podsycane może w ten sposób, jest w interesie obcych państw, które wykorzystują wojnę polsko-polską. Wystarczy zobaczyć, jak wygląda dzisiaj dolewanie oliwy do ognia i to mieszanie w tym kotle, no to jest oczywiście jak najbardziej zbieżne z celami walki kognitywnej, oddziaływującej na percepcję, na myślenie i decydentów państwa polskiego, i zwykłych ludzi, którzy się w tym wszystkim gubią. Natomiast tak, myślę, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać zaostrzenia. Zaostrzenia szykan, być może nawet jakichś form prześladowania osób, które się nie zgadzają, które się będą nie zgadzały na wpychanie Polski do wojny, na powszechną mobilizację, na przywrócenie poboru, na kwestie ewentualnych ewakuacji, masowych ewakuacji. Myślę, że tutaj może dojść do takich realnych prześladowań. Tatul Uchal pyta, dobry wieczór, czy pan uważa, że układ z Magdalenki trwa nadal i czy obecna sytuacja to jego pokłosie? No to oczywiste jest. To jest oczywiste, że tak. To oczywiste, że tak. Tutaj Michał CK pyta, czy ktoś dostał SMS-a z alertem RCB o ćwiczeniach służb w dniach 23-24 kwietnia. No to warto, aby się też tutaj nasi szanowni widzowie wypowiedzieli. Abel Aran 8767. Co pan myśli o medialnych doniesieniach, że Białoruś przygotowuje eskalację konfliktu? No ja się ustosunkowywałem wczoraj do tego i to są doniesienia, które tak naprawdę powielają ukraińską propagandę. Powielają to, co powiedział były minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba, który właśnie straszył tą możliwością otwarcia drugiego frontu, czyli atakiem Białorusi na Ukrainę. Natomiast prezydent Aleksander Łukaszenko w swoim ostrym wystąpieniu, ja o tym mówiłem, bardzo ostrym wystąpieniu, przestrzegał kraje sąsiednie, Polskę, Ukrainę, Litwę, Łotwę, Estonię, przed użyczaniem swojego terytorium do ataków na Białoruś, czy też bezpośrednim atakiem na terytorium Republiki Białoruś. Moim zdaniem to jest jasny sygnał, że może dojść w dającej się przewidzieć perspektywie do jakiejś operacji fałszywej flagi. Do jakiejś operacji pod obcą flagą, tak aby zrzucić winę na Rosję czy na Białoruś, natomiast doprowadzić do jakiegoś uderzenia. Czy to dronowego, czy rakietowego. Widzieliśmy już te działania ukraińskich sił zbrojnych, które atakowały terytorium Federacji Rosyjskiej z terytorium Łotwy i Estonii, a także Finlandii. Tam doszło do naruszenia, w każdym razie, przestrzeni powietrznej Finlandii. Natomiast uderzenia na Ustługę, na Primorsk, no, były z terytorium Estonii i Łotwy. No to jest użyczenie terytorium, jest wejściem praktycznie do konfrontacji militarnej. Myślę, że tutaj ten kontekst jest tutaj adekwatny. Użytkownik inny świat. Czy pan doktor uważa, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy loty zostaną odwołane z powodu zbyt drogiego paliwa lotniczego i czy uważa pan, że jest to jeden z celów wojny z Iranem? Ja mówiłem o tym na samym początku tegorocznej wojny, że to jest pretekst, że ta wojna przeciwko Iranowi może być wykorzystana, o czym się już mówi wprost, do tak zwanych lockdownów energetycznych. Pojawiły się te doniesienia też Międzynarodowej Agencji Energii, pojawiły się wypowiedzi samej Ursuli von der Leyen, która mówiła o potrzebie ograniczania energii, podróży i tak dalej. Skąd my to znamy? No znamy to oczywiście z czasów Dawida XIX i te wszystkie ograniczenia w podróżach, ograniczenia w komunikowaniu się i tak dalej. No to jest, te procedury zostały przećwiczone. Te procedury zostały przećwiczone i teraz moim zdaniem będzie pokusa, aby to wykorzystać. Już się mówi wprost, już nie tylko daleka Australia, mówię daleka od nas oczywiście, ma problemy, potężne problemy energetyczne, nie tylko Pakistan, Indie, Japonia, Korea Południowa, ale mówi się o Norwegii, że są potężne problemy, jeżeli chodzi o ropę naftową. W związku z tym, tak, moim zdaniem może dojść do prób ograniczania podróży, czy właśnie do takiego, w cudzysłowie, lockdownu energetycznego. Mateusz K. pyta, panie Leszku, czy to możliwe, żeby na terenie południowo-wschodniej Polski powstała jakaś enklawa ukraińsko-izraelska? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Myślę, że nie, znaczy myślę, że już teraz nastąpiła tak głęboka zmiana struktury etnicznej państwa polskiego, że takie, no może nie enklawy, ale takie, słowo getto też nie jest najlepsze, no takie wyizolowane środowiska mniejszości narodowych są faktem i to praktycznie w każdym większym mieście. Są sklepy prowadzone, często są to na przykład sklepy czy też punkty usługowe bardzo hermetyczne dla przedstawicieli jednej grupy narodowościowej. I to się dzieje na naszych oczach. Nie widać jakiejś masowej asymilacji, widać, że zresztą o tym pisała sama Gazeta Wyborcza, że mniejszość ukraińska w Polsce trzyma się razem i niechętnie się tutaj dochodzi do jakiejś głębszej asymilacji, że są tworzone własne właśnie punkty usługowe, sklepy i tak dalej, że no właśnie, jest kwestia też forsowania przez niektóre środowiska polityczne tego, aby rozszerzać kwestie nauczania języka ukraińskiego w szkołach, aby właśnie tutaj dawać tę możliwość, zamiast naciskać na kwestie asymilacji, ale przede wszystkim to oczywiście nie chodzi o asymilację jakichś mas ukraińskich, bo to jest po pierwsze niemożliwe, po drugie szkodliwe, ale chodzi o to, aby stworzyć warunki do repatriacji, czyli do powrotu obywateli Ukrainy do swojego państwa. To powinien być cel państwa polskiego, to powinien być cel decydentów III Rzeczpospolitej, aby mediować, aby jak najszybciej doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie i nie dolewać oliwy do ognia, a doprowadzić do sytuacji repatriacji tych obywateli, tej masy, która zagłosowała nogami za hasłem "to nie nasza wojna". To też warto podkreślić. Natomiast tak, no powstają takie grupy bardzo hermetyczne i także izraelskie też. Wiemy o tym, że tych paszportów Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli państwa Izrael, no a prezydent Andrzej Duda trochę wydał i dobrze byłoby się dowiedzieć ile tak naprawdę, ale widzimy, że działa to także w drugą stronę, to znaczy, że Izrael nadawał obywatelstwa niektórym, na przykład biznesmenom, o którym dzisiaj już jednym powiedziałem. To też bardzo, bardzo interesujące z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego III RP. Pytacie Państwo, co właśnie tutaj z Chinami, czy prawdą jest, że Chiny wysłały tutaj okręty do Zatoki Omańskiej w celu ochrony chińskich tankowców. Są bardzo ostre wypowiedzi chińskiego MSZ-u w tym kontekście, mówiące o ochronie właśnie chińskich tankowców i o ochronie wymiany handlowej między Iranem a Chinami. Moim zdaniem to ma ogromny potencjał eskalacyjny. Ogromny potencjał eskalacyjny. Łukasz Kwintkiewicz, dobry wieczór, panie Leszku. Pytanie, o co zapytałby pan ambasadora Izraela w Polsce po ataku na Iran i Donalda Trumpa, po wysłaniu tam wojsk amerykańskich? Pozdrawiam. No również pozdrawiam. No myślę, że przede wszystkim o intencje. Zapytałbym o intencje, o cele, bo wiemy doskonale, że tego typu polityka to nie jest polityka pokojowa. Zapytałbym prezydenta Donalda Trumpa, gdybym miał taką oczywiście możliwość, co jest fikcją, ale gdybym rzeczywiście taką możliwość miał, zapytałbym, dlaczego tytułował się prezydentem pokoju, a doprowadził do jednego z największych kryzysów w tym wieku i do tak wielkich zbrodni wojennych, takich jak w Minab, w mieście na południu Iranu, w którym doszło do zamordowania ponad 160 dziewczynek, uczennic szkoły podstawowej w wieku od 7 do 12 lat. Tak nie wygląda polityka pokoju. Przecież musi sobie z tego zdawać sprawę Donald Trump, mimo różnych problemów pewnie zdrowotnych, które ma, o którym Państwu już mówiłem. Natomiast takie pytania bym zadał i to, czy jest moralnym nazywać siły zbrojne Izraela nazywane dla zmylenia przeciwnika siłami obronnymi, no właśnie, najbardziej humanistyczną czy najbardziej moralną armią świata, jak to powiedział Benjamin Netanyahu, i pokazałbym konkretne obrazy, konkretne filmy, których Państwu tutaj niestety nie mogę zamieścić, bo jestem przekonany, że gdybym je zamieścił, te drastyczne nagrania, czy ze Strefy Gazy, czy z południowego Libanu, czy z Iranu, czy jeszcze z Syrii na przykład, no to tu nie tylko byłby shadow ban, ale myślę, że ten kanał po prostu przestałby istnieć. Myślę, że Państwo to doskonale rozumiecie, że pewnych rzeczy nie można tutaj powiedzieć w tym serwisie i pewnych rzeczy nie można pokazać. Natomiast wszyscy to wiemy, te materiały są i na Telegramie, i na TikToku i czasami się od czasu do czasu też na X-ie pojawiają. Więc są bardzo drastyczne, pokazujące i tortury, i, no i porozrywane ciała i tak dalej. No nie chcę wchodzić w takie szczegóły, ale pokazałbym ambasadorowi państwa Izraeli, prezydentowi Trumpowi te nagrania i zadałbym pytanie, czy tak się realizuje pokój i czy można mówić tutaj o jakiejkolwiek moralności w armii izraelskiej. Idziemy dalej. Użytkownik PW8778, czy wolałby pan stanowisko ministra spraw zagranicznych czy obrony narodowej? No nie ciągnie mnie do polityki. Miałem taki epizod w swoim życiorysie, że rzeczywiście gdzieś tam tej tak, i na niskim szczeblu, że tak powiem, polityki liznąłem, ale o wiele lepiej się czuję w świecie akademickim, w świecie eksperckim i myślę, że tutaj widzę swoje miejsce, a nie w czynnej polityce. Tomasz Pabijan, co dzieje się z Hamasem i gdzie jest armia Libanu w walce z Izraelem? No, wiemy doskonale, że armia Libanu nie ma najmniejszych szans w starciu z Izraelem i tutaj jest duży problem. Natomiast no, w oczywisty sposób wejście w taką konfrontację militarną skończyłoby się prawdopodobnie nawet zdobyciem Bejrutu przez Izrael. Tego dzisiaj władze Libanu chcą po prostu uniknąć. Hamas nadal funkcjonuje, natomiast został bardzo mocno zdziesiątkowany. Jakby jakiekolwiek aktywniejsze działania dzisiaj Hamasu oznaczałyby no jeszcze większą rzeź ludności cywilnej. Karolina Q4V. Czy spory w Prawie i Sprawiedliwości mogą ostatecznie doprowadzić do koalicji Tusk-Morawiecki po kolejnych wyborach? Konfederacja nie zgodzi się na premiera Morawieckiego. No, wiemy, że na razie to Jarosław Kaczyński nie chce się zgodzić na sojusz z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, a jeżeli tak, no to nic nie wskazuje na to, aby po tych mocnych proizraelskich wystąpieniach polityków PiSu była szansa na jakąkolwiek większość i tutaj powraca kwestia rządu popisu, czy kopisu teraz, bo koalicja obywatelska. Myślę, że może jest to teoretycznie możliwe w sytuacji na przykład, gdyby Polska miała zostać wciągnięta do wojny. Czyli no, taka iluzja, że jest rząd jedności narodowej, że powstaje koalicja, która była kiedyś zapowiadana hucznie, czyli koalicja Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Taka opcja jest teoretycznie możliwa, bo wiemy doskonale, że Morawiecki i Tusk to jest awers i rewers tej samej monety, dokładnie tej samej monety. Wyborcy ci tacy hurra patriotyczni już dzisiaj nie pamiętają, że o ponad 200 tysiącach ponadnormatywnych zgonów, nie pamiętają tego, że to rząd Morawieckiego zamknął gospodarkę, zamknął ludzi w domach, w aresztach domowych, nazywanych dla zmylenia przeciwnika kwarantannami. Nie pamiętają tego, że to rząd Morawieckiego otworzył drzwi na przestrzał do państwa polskiego dla wielomilionowej rzeszy obywateli Ukrainy, narażając Polaków, polskich obywateli, mienie polskich obywateli na, no właśnie, na straty związane z chociażby rozprzestrzenianiem się przestępczości zorganizowanej, a już o zagrożeniach wywiadowczych, szpiegowskich nawet nie wspomnę, bo to jest wielki prezent, który rząd Morawieckiego podarował nie tylko służbom ukraińskim, żeby była pełna jasność i dzisiaj coraz śmielej niektórzy oficerowie rezerwy różnych służb trzyliterowych się wypowiadają na ten temat, że no rzeczywiście doszło do zagrożenia bezpieczeństwa państwa polskiego. No tylko ktoś politycznie jest za to odpowiedzialny. A żeby była pełna jasność, rząd Donalda Tuska jest dokładnie po tych samych pieniądzach, również kontynuuje tę bardzo, bardzo szkodliwą politykę, jeszcze dołączając do tego kwestię, taką powiedziałbym, zadłużania Polaków przez program SAFE, takim bardzo ultra, powiedziałbym nawet profederacyjnych działań, jeżeli chodzi o kierunek polityki zagranicznej, jeżeli chodzi o Brukselę, jeżeli chodzi o Unię Europejską. A zatem jak najbardziej między tymi politykami nie ma wielkiej różnicy między Morawieckim a Tuskiem. inny świat. Na ile procent ocenia pan wejście Polski do wojny w maju? Ja o tym maju powiedziałem w kontekście dziennika Bild niemieckiego, który powiedział o możliwym zaostrzeniu relacji między NATO a Rosją. W kontekście głównie oczywiście państw bałtyckich. My nie wiemy, co to może oznaczać. Jakieś przesilenie geostrategiczne, czy jakiś wzrost napięcia. No to mogą być prowokacje. Jeżeli, no właśnie, w kwietniu prezydent Republiki Białoruś przestrzega przed tego typu działaniami, jeżeli mieliśmy do czynienia, czy obserwowaliśmy te ukraińskie drony nad Finlandią, nad Estonią, nad Łotwą, no to w oczywisty sposób należy zakładać jeden z możliwych scenariuszy, że może dojść do takiej eskalacji. Nie wiemy, czy to się zakończy jakąś formą wojny, czy próbą wciągnięcia Polski, no ale różnych kwestii nie możemy wykluczać. Różnych kwestii nie możemy tutaj wykluczać. Marzena Drozdowska pyta: panie doktorze, jakie będą ostatnie sygnały nieuchronnego konfliktu z Rosją i czy w tym momencie pozostanie jeszcze realny czas na prywatną ewakuację z kraju? No myślę, że będzie bardzo niewielki ten czas, myślę, że no, realnego czasu nie będzie, bo te realne informacje będą miały osoby ze służb specjalnych i z najwyższych kręgów władzy. Z najwyższych kręgów władzy. Prezydent, premier, część ministrów, myślę, że nawet nie wszyscy ministrowie mogą mieć taką informację. Na pewno też współpracownicy, wysoko postawieni agenci obcych wywiadów, tutaj na przykład niemieckiego, czy amerykańskiego, czy izraelskiego, te osoby będą miały wcześniej, no, będą miały umożliwioną ewakuację. Myślę, że 48 godzin, może 24 wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o zwykłych ludzi, to myślę, że niestety zrealizują się słowa byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewiery, który powiedział, że granice będą po prostu zamknięte. Będą zamknięte. I to jest, no to jest przerażające, to jest oczywiście straszne, ale widzimy, jest mnóstwo tych sygnałów, które wskazują, mnóstwo tych informacji, które wskazują, że oficjele III Rzeczpospolitej przygotowują naszą ojczyznę do wojny. I to jest przerażające. Ja już wielokrotnie mówiłem o tym, że Polska nie ma interesu w żadnej wojnie i że to nie nasza wojna i że żadna wojna tutaj nie jest nasza i że Polska powinna stawiać na normalizację relacji z sąsiadami. Natomiast to jest oczywiście jak groch o ścianę. Oczywiście ta świadomość społeczna się zmienia, natomiast świadomość w tym betonie popisowym, który rządzi Polską, niestety się w żaden sposób niestety nie zmienia. Dziękuję użytkownikowi Andy Great Human za wsparcie. I już jedziemy dalej z pytaniami. Użytkownik MVP 1984 MJ, to takie ironiczne pytanie, prześmiewcze, czy poseł Berkowicz powinien zostać ukarany za znieważenie flagi III Rzeszy. To, co powiedział pan poseł Konrad Berkowicz w Sejmie o zbrodniach państwa Izrael, no to jest prawda. Po prostu to wszystko, co powiedział, to jest prawda. Ta ustawa przeforsowana przez Itamana Ben-Gwira, ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela, no przecież to jest ustawa, która jako żywo przypomina ustawodawstwo niemieckie z okresu III Rzeszy. No, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To jest przerażające. To jest przerażające, że niegdysiejsza ofiara stała się dzisiaj po prostu katem. Andrzej Strzemiński, pytanie, czy nie uważa pan, że gdyby nagle zniknęło znaczenie gospodarcze ropy naftowej jako nośnika energii, wtedy USA nie miałoby żadnego interesu agresji na Bliskim Wschodzie? Pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiam. No myślę, że wtedy zupełnie inaczej wyglądałby świat, inaczej wyglądałaby gospodarka amerykańska, inaczej polityka, nie byłoby tego systemu petrodolara, który jest tak istotny. Natomiast pamiętajmy, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestię systemu petrodolara, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o koncepcję kontroli ropy naftowej irańskiej, ale chodzi także co najmniej o dwa inne cele geostrategiczne. Amerykańskie, czy no nie tylko amerykańskie. Po pierwsze, to jest koncepcja Wielkiego Izraela. To jest koncepcja Wielkiego Izraela. To jest moim zdaniem główny motor napędowy, ponieważ ta wojna przekształciła się z takiego sporu, konfliktu geopolitycznego, czy otrzymała dodatkowy wymiar. wymiar religijny, czy pseudoreligijny, jak kto woli. To jest bardzo silny czynnik. Ja absolutnie nie lekceważę czynników ideologicznych, czynników religijnych w analizie polityki międzynarodowej, mimo że to no, już nie jest czysta geopolityka oczywiście, bo geopolityka generalnie koncentruje się na kwestiach układu sił, interesów, na zasobach naturalnych, na kontroli szlaków morskich, szlaków lądowych, oczywiście szlaków handlowych, korytarzy transportowych, no, na takiej twardej, na analizie twardej siły, natomiast w tym kontekście no, absolutnie nie możemy tego pomijać, że ten czynnik jest bardzo, bardzo silny w otoczeniu samego prezydenta Donalda Trumpa, no i oczywiście w koalicji Benjamina Netanyahu. A drugi cel, o którym warto pamiętać, to jest uderzenie w interesy chińskie. Gdyby nie było ropy naftowej, to pewnie jakiś inny surowiec również Chiny by sprowadzały z Iranu, też miałyby interes w utrzymywaniu bliskich relacji gospodarczych z krajami tego regionu, bo i ta ciśnina Ormus, i Zatoka Omańska, Zatoka Perska, ciśnina Babel-Mandab, Morze Czerwone, Kanał Suezki, no to są niezwykle istotne, powiedziałbym, arterie morskie dla całego handlu międzynarodowego. W związku z tym uderzenie w tamten region, uderzenie w tak duże państwo, państwo, które no, przecież ma powierzchnię ponad 1 600 000 kilometrów kwadratowych, ponad 90 milionów ludzi, ma oczywiście duże siły zbrojne, spory arsenał rakietowy, jest osłabianiem Chin. Pamiętajmy, to jest działanie w interesie Wielkiego Izraela i to jest osłabianie Chińskiej Republiki Ludowej. Bogusław Rom, coś mi tu nie gra z tym planem ewakuacji ludności na przykład do Szwecji i tak dalej, skoro granice RP będą właśnie zamknięte, abyśmy nie uciekali. Czy może będzie ratowana ludność z Izraela z paszportami polskimi? Mnie to osobiście również zastanawia, żeby była pełna jasność. Ja Państwu powiedziałem o tym, że dowiedzieliśmy się o tym układzie, o tym memorandum podpisanym przez władze III Rzeczpospolitej z 9 innymi państwami. Dowiedzieliśmy się, no przecież nie dowiedzieliśmy się od rzecznika rządu Donalda Tuska, tylko dowiedzieliśmy się ze strony Ministerstwa Obrony Szwecji. Ja Państwu cytowałem stronę na jeden z wieczorów geopolitycznych, cytowałem doniesienia właśnie ze strony, oficjalnej strony internetowej Ministerstwa Obrony Szwecji. To jest nieprawdopodobne, że jak wygląda, albo nie wygląda, komunikacja strategiczna rządu w Warszawie z obywatelami. To jest bardzo, bardzo zastanawiające. Bogdan K. Izraelowi chronicznie brakuje słodkiej wody, terytorium otoczone wrogo nastawioną ludnością. Czy tam da się żyć? Oczywiście no w sensie takim fizycznym, biologicznym da się żyć, choć niewątpliwie trzeba mieć tam mocną psychikę, żeby funkcjonować w takim środowisku. Ja już Państwu o tym mówiłem, ale przypomnę, że Izrael ma najnowocześniejsze na świecie instalacje do odsalania wody. Także tutaj Izrael rzeczywiście jest samowystarczalny w tym zakresie, choć jeżeli Iran uderzy w te stacje odsalania, to wtedy problem się na pewno pojawi. Generalnie są ogromne niedobory wody, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, o tym też Państwu już mówiłem. Paweł Berezowski, dzień dobry. Pytanie, czy premier państwa położonego tam, gdzie chce, szuka sobie miejsca w Argentynie, podobnie jak pewien austriacki akwarelista i jego współpracownicy? Ja myślę, że oczywiście pytanie jest sformułowane w taki sposób nieco ironiczny, ale myślę, że jest tutaj bardzo ciekawy trop. To znaczy wiemy o tych pożarach, potężnych pożarach w Patagonii. Bardzo podejrzanych. Pojawiały się przeróżne naprawdę informacje i o rzekomo zatrzymywanych obywatelach Izraela, jakiejś broni izraelskiej tam. Wiemy, że no, generalnie jest tutaj, tak jak powiedziałem, piąta diaspora żydowska na świecie pod względem wielkości w Argentynie i wiemy, że jest to bardzo atrakcyjny kierunek ewentualnej ewakuacji. Bardzo atrakcyjny kierunek, biorąc pod uwagę silną diasporę, odległość od miejsc konfliktów w tak zwanych pasażach geostrategicznych czy uskokach geostrategicznych. Mówimy tutaj o Indo-Pacyfiku, o Ciśnienie Malakka, Ciśnienie Tajwańskiej, pierwszym, drugim łańcuchu wysp, czy o Bliskim Wschodzie, Europie Wschodniej i tak dalej. No i to jest bardzo atrakcyjne. Patagonia jest generalnie bardzo atrakcyjna, jeżeli chodzi o kierunek emigracji dla narodu uważającego siebie za naród wybrany. Także myślę, że tutaj ten trop jest bardzo, bardzo interesujący. Tam żaden międzynarodowy trybunał karny nie będzie sięgał swoimi rękami no, kogoś takiego jak premiera państwa położonego tam, gdzie chce. Mariusz JY9TZ pyta: Panie doktorze, czy osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o podłożu choroby psychicznej z kategorią D, będą wzywani na mobilizację? Tak jak już Państwu powiedziałem, że no, znaczy to nie jest sprawa śmieszna, bo mówimy o poważnych kwestiach, mówimy o naprawdę bardzo poważnych kwestiach. Kategoria D nie chroni od objęcia mobilizacją na wypadek wojny. Jeżeli będzie wprowadzony stan wojenny, jeżeli będzie, powiem już o dwóch przypadkach, może w ten sposób. Jeżeli będzie odwieszony pobór, bo widzimy, że media głównego nurtu konsekwentnie podbijają ten bębenek. Widzimy dyżurnych ekspertów od obronności, oczywiście w cudzysłowie ekspertów, którzy mówią, że potrzeba tutaj odwiesić pobór, trzeba masowo produkować rezerwy, półmilionowa armia i tak dalej, no to w przypadku odwieszenia poboru osoby z kategorią D nie będą wezwane do odbycia zasadniczej służby wojskowej czy jakichś przeszkoleń wojskowych, znaczy nie będą powoływane na ćwiczenia wojskowe i tak dalej. Natomiast w drugim przypadku, jeżeli nastąpi powszechna mobilizacja na wypadek wojny, no to chroni tylko kategoria E. Chroni tylko kategoria E. Proszę sięgnąć do ustawy o obronie ojczyzny. To jest ustawa przegłosowana przez rząd no, tak zwanej Zjednoczonej Prawicy Mateusza Morawieckiego. To jest ustawa, która zastąpiła dawną ustawę o powszechnym obowiązku obrony i ona narzuca różne konkretne obowiązki, także na kobiety, nie na wszystkie oczywiście, na konkretne grupy, że tak powiem, natomiast również na kobiety. Również na kobiety. Tylko kategoria E chroni na wypadek wojny. Dobrze, i nieco tych świeższych pytań. Dziękuję użytkowniczce Urszula Koprowska za subskrypcję wspierania kanału. Dziękuję za wsparcie. Użytkownik GMP3X, czy jest szansa na to, że Arabowie w krajach Bliskiego Wschodu wystąpią przeciw marionetkowym satrapom sprzymierzonym z USA i Izraelem? Teoretycznie taka opcja jest na stole, ale dlatego owi satrapi, no satrapowie, no owi monarchowie w takich krajach jak chociażby no, Arabia Saudyjska zaczynają się porozumiewać albo z Chinami, albo z bliskimi sojusznikami Chin, takimi jak Pakistan. Przypominam tylko, że w roku 2025 Arabia Saudyjska zawarła sojusz wojskowy z Pakistanem. No i tu oczywiście można mówić o różnych zagrożeniach zewnętrznych, ale to ma swój bardzo istotny aspekt wewnętrzny. Ktoś taki jak Mohammed bin Salman stara się zabezpieczyć na wypadek wewnętrznych rozruchów, bo nie jestem taki do końca pewny lojalności armii saudyjskiej, Arabii Saudyjskiej na wypadek no właśnie powtórki z czegoś, co było nazywane arabską wiosną. Bogusław Rom pyta, panie doktorze, co z Maduro? Tak długo go skazują i o co chodzi z maszynami do liczenia głosów w Wenezueli? No to odpowiadając na to pierwsze, na tą pierwszą część pytania, to już to mówię, no nic nie wiadomo, absolutnie media amerykańskie milczą na ten temat, jest tutaj potężny chaos, jeżeli chodzi o jakiekolwiek informacje, nic nie wiadomo na temat postawienia zarzutów czy o skazaniu, pojawiają się informacje lakoniczne zresztą w mediach amerykańskich o tym, że doszło do porozumienia między Trumpem a Maduro, że całe to porwanie, tak jak mówię, to są informacje, to są opinie, które są wygłaszane w mediach amerykańskich, które śledzę, że mogło dojść do inscenizacji tego porwania i do dealu, mówiąc językiem Donalda Trumpa, że proszę zobaczyć, jak płynnie przecież została przekazana władza pani wiceprezydent Wenezueli, tak? I właściwie nie zmienił się całkowicie system. Zmieniono tylko jednego człowieka. Zmieniono tylko jednego człowieka. Pani Rodriguez jest obecnie pełniącą obowiązki, tak? No to jest dzisiaj bardzo zastanawiające, bo bardzo gładko przeszło to, że tak powiem, zawarcie tego układu dotyczącego dostarczania ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych, czy właściwie nawet tej kontroli przez Amerykanów, politycznej kontroli nad zasobami ropy w Wenezueli. Tak jakby doszło do pewnego układu. Nie ruszamy waszego systemu politycznego, nie zmieniamy, jak mówili Amerykanie, reżimu w Caracas, ale tylko zmieniamy jednego człowieka. No i pytanie, czy nie doszło do jakiegoś, że tak powiem, stworzenia warunków do życia dla prezydenta Maduro, tak jak na przykład były prezydent Syrii Assad ma w Rosji. Natomiast pojawiły się te informacje na temat tych maszyn. Pytanie, o co panu chodzi? Czy tylko i wyłącznie o te kwestie wyborów w Wenezueli, czy chodzi o te maszyny na eksport? Czy mówimy o maszynach Smartmatic, jak dobrze pamiętam, które były wykorzystywane w tamtejszych wyborach, czy chodzi o ten eksport? To musiałby pan tutaj, że tak powiem, doprecyzować to pytanie. No ale sprawa z Maduro jest niezwykle ciekawa. Oczywiście ja śledzę te media, jak będę wiedział cokolwiek tylko, to państwu jak najbardziej dam znać. No tutaj użytkownik Bogdan K. już ironicznie, czy jak będzie odwieszony pobór, należy się udać z własnym obuwiem i garderobą. Ale to jest takie pytanie, które zahacza o problem, który był w Wojsku Polskim. Pytanie, jak to wygląda obecnie. Moim zdaniem wiele się nie poprawiło. To znaczy, były niedobory i były bardzo stare sorty mundurowe. No, rezerwiści się żalili na to, że jest ogromna przepaść między żołnierzami zawodowymi a żołnierzami rezerwy, jeżeli chodzi o umundurowanie i o porządzenie. Ja sam byłem tego świadkiem wielokrotnie, więc no, tutaj ta ironia jest moim zdaniem na miejscu. Dziękuję użytkownikowi TJ Tombo za wsparcie. Karol Lolkowski. Czy Indie są ze względu na broń atomową i liczbę ludności czwartym równorzędnym mocarstwem, pańskim zdaniem, na równi z USA, Rosją i Chinami? Czy brakuje im głębi i kultury strategicznej? To jest bardzo ciekawe pytanie, bardzo szerokie. Ja poświęciłem Indiom osobny podrozdział w swojej najnowszej książce Geopolityka świata wielobiegunowego. W podręczniku do geopolityki, który no, może się ukaże w tym roku, ale to raczej no nie wiem, czy wydawnictwo zdąży to wydać, natomiast też poświęciłem osobny rozdział Indiom, natomiast to jest państwo z nadzieją na pozycję mocarstwa regionalnego. Często jest na wyrost w taki sposób traktowane, natomiast Indie mają swoje potężne problemy wewnętrzne, demograficzne. Najludniejsze państwo świata, ponad 1,4 miliarda ludzi. Ograniczone zdolności do projekcji siły. Oczywiście są te koncepcje oddziaływania na Oceanie Indyjskim, także w kierunku Madagaskaru i kontrola najbliższych atoli wysp i tak dalej. Natomiast no, tak naprawdę wiele nie można powiedzieć, jeżeli chodzi o ten taki realny status mocarstwowy. Indie mają jeszcze zadawnione przecież problemy i z Chinami, i z Pakistanem, natomiast próbują grać na wielu fortepianach, próbują prowadzić politykę mocarstwową i mają ogromny potencjał w tym kierunku. Natomiast dzisiaj no, to jest wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądał przyszły system finansowy, jak będzie wyglądała kwestia zastosowań sztucznej inteligencji, jak będzie wyglądała kwestia wydolności energetycznej Indii, jeżeli chodzi o zaspokojenie potrzeb chociażby takiego sektora jak sztuczna inteligencja, ale niewątpliwie dzisiaj z uwagi na broń atomową, tych około 180 głowic, które Indie posiadają, są uznawane przez bardzo wielu ekspertów na świecie za jedno z tych regionalnych mocarstw, które będzie brać udział w kształtowaniu nowego ładu międzynarodowego. Kiedy mówimy o geopolityce wielobiegunowej, kiedy mówimy o tym świcie świata wielobiegunowego, o nowym koncercie mocarstw, Indie zawsze są włączane i ja również włączam Indie do właśnie kwestii koncertu mocarstw i tego tworzącego się świata wielowektorowego, tym bardziej, że Indie grają na wielu fortepianach, są i w grupie Quad, współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, ale też mają bliskie relacje przecież gospodarcze i nie tylko z Rosją i Chinami, są członkiem przecież grupy BRICS+. Także to warto odnotować. Szanowni Państwo, dziękuję za Państwa obecność, ponad 2,5 tysiąca osób dzisiaj na żywo, dziękuję za wyśmienitą frekwencję w środku tygodnia. Widzimy się jutro. Życzę Państwu dobrej, bezpiecznej nocy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.